Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszej części dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi dzisiaj jest Pani Elżbieta Wrotek. Szczęść Boże Pani.
Szczęść Boże.
I małżonek Pani Elżbiety, Pan Mirosław Wrotek.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Państwu. Państwo oboje są liderami edukacji finansowej i też są członkami domowego kościoła w archidiecezji warszawskiej. Witam Państwa serdecznie w naszym studiu i rozpoczynamy nasz temat. Chcemy dzisiaj mówić, drodzy Państwo, o tym, jak unikać pułapek na drodze do wolności finansowej. Oczywiście nie jest to poradnik ekonomiczny, to nie jest jakiś kącik teraz doradztwa finansowego, to co teraz rozpoczynamy. Chcemy spojrzeć, drodzy Państwo, na tę kwestię bardzo ważną, nikomu z nas ona nie jest obca, finanse. Z perspektywy chrześcijańskiej, z perspektywy Słowa Bożego, które będzie tutaj w centrum. No i drodzy Państwo, może od tego zaczniemy, od tego kontrastu. Utarło się myśleć o pieniądzach jako o tej niegodziwej mamonie. Tymczasem chcemy mówić o tym w kontekście Słowa Bożego. Co ma Słowo Boże do powiedzenia na temat finansów, ekonomii, sfera profanum i sfera sakrum? Czy one się jakoś stykają? Prosimy nas oświecić od razu na początku.
Mają bardzo wiele wspólnego. Ojciec ma rację. Te dwie sfery mają bardzo wiele wspólnego. Ja często używam takiego określenia, że pieniądze są tak uniwersalne jak język, bo są zrozumiałe doskonale przez prawie wszystkich ludzi. Czujemy się ekspertami, jeżeli chodzi o pieniądze. W każdych czasów ludzi i pod każdą szerokością geograficzną. A jednocześnie wszyscy doświadczamy jakichś problemów z pieniędzmi. I Pan Bóg wiedział o tym doskonale, że pieniądze jakoś nie są też obojętne nam duchowo. Wobec tego w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym zostawił bardzo wiele wskazówek, jak mamy sobie radzić z tą sferą. Tych wskazówek, ku naszemu zaskoczeniu, jak myśmy się o tym dowiedzieli, jest ponad 2300 fragmentów. To jest, przerosło nasze w ogóle wyobrażenie. Natomiast jest bardzo wiele jasnych wskazań w Słowie Bożym na temat dawania, na temat oszczędzania, na temat zadłużania się, na temat poręczania, hojności, więc każda sfera jest dotknięta. Ale tak jak ojciec powiedział, to jest bynajmniej nie podręcznik, nie poradnik ekonomiczny, tylko to jest Słowo Boże, to jest wskazanie, bo w tej sferze też się toczy pewna walka duchowa. Można powiedzieć, że pieniądze jakoś rywalizują o pierwsze miejsce w moim sercu z Chrystusem.
Pan wspomniał właśnie ciekawe sformułowanie, właśnie finanse jako sfera też obszar walki duchowej. O tym się dzisiaj rzadko mówi, czy słyszy, czy w ogóle tak nie myślimy przecież na ten sposób na temat finansów. Państwo już od wielu lat zajmujecie się tą edukacją finansową z perspektywy chrześcijańskiej. Jakie są Państwa właśnie doświadczenia w tym aspekcie, właśnie finanse jako obszar walki duchowej? Czy bardzo to widać? Czy bardzo to pomaga, kiedy ktoś zaczyna przeżywać swoje bycie na tym wymiarze, w tym wymiarze finansowym, z Pismem Świętym w ręku? Czy to wtedy coś się inaczej dzieje w życiu?
Uporządkowanie sfery finansowej pomaga też uporządkowaniu życia duchowego, bo bardzo często różnego rodzaju nasze duchowe problemy właśnie mają swoje źródło w tej sferze materialnej, w jakichś niepokojach z tym związanych. No na przykład wyobraźmy sobie, że ktoś jest zadłużony, przeżywa pewnego rodzaju niewolę i to wszystko, co z tą niewolą się wiąże. W związku z tym wejście na taką drogę, w której Pan Bóg pomaga uwalniać się z tej niewoli, prowadzi nas jednocześnie ku wolności i też naszą więź z Bogiem pogłębia. Kwestia chociażby wydawania pieniędzy, w której też jest dużo nieuporządkowania. Dużo takich, można powiedzieć, pułapek na nas czyha, chociażby z tego powodu, że próbujemy porównywać się z innymi. Widzimy, że innym się żyje lepiej, tak? I byśmy chcieli też tak jak oni żyć. W związku z tym, co się dzieje dalej? Jeżeli nas nie stać na takie lepsze życie, no zadłużamy się. Czy pracoholizm na przykład, który jest też konsekwencją tej konieczności zarabiania więcej i więcej, bo nasze wydatki po prostu rosną. Natomiast Pismo Święte daje nam zupełnie inne wskazówki, bo chcę powiedzieć, że w liście do Rzymian w 12 rozdziale czytamy: nie bierzcie wzoru ze świata, nie bierzcie wzoru swojego świata, ale przemieniajcie się w swoim myśleniu, w swoim umyśle. Co to znaczy? Czyli Pismo Święte zachęca nas do tego, abyśmy nie myśleli w taki sposób, jak myśli świat, jak myślą ludzie, tylko myśleli bardziej po Bożemu. Brali bardziej pod uwagę wolę Bożą, szukali woli Bożej, a nie koncentrowali się na tym, co jest materialne.
Spytam tak troszkę przekornie. Czy to nie jest jakaś próba tworzenia alternatywnej ekonomii, równoległej do tej ekonomii, którą mamy na co dzień do czynienia?
Czy ona jest alternatywna? Być może dla niektórych może być alternatywna. Ona po prostu jest. Jest tylko problem dla wielu ludzi jest z tym związany, że jej nie widać. A jeśli czegoś nie widać, to wyciągamy wniosek, że tego nie ma. Ona była od wieków. Boża ekonomia jest od wieków. Wpisana po prostu w naturę człowieka już od momentu stworzenia. I to, jakich wyborów dokonujemy, to też jest związane z tym, jakie mamy priorytety, co jest dla nas wartością, co jest dla nas ważne. I proszę zobaczyć też, że w tej Bożej ekonomii jest miejsce na Pana Boga, na Jego obecność. Natomiast w ludzkiej ekonomii my się koncentrujemy głównie na człowieku, na zysku. No, tym zajmuje się przede wszystkim ludzka ekonomia. I tutaj można mówić, że to jest alternatywa, a można powiedzieć, że to są dwie ekonomie, które po prostu one współistnieją. I my w swoim pomaganiu też ludziom, czy w tym procesie edukowania finansowego, bierzemy to pod uwagę i z jednej strony odwołujemy się do tej Bożej ekonomii, wskazówki na jej temat daje Pismo Święte, obfitość, o której mówił mąż, obfitość tych fragmentów, tych wskazówek z jednej strony, a z drugiej strony odwołujemy się też do ludzkiej ekonomii. Co to znaczy? Do konkretnych zastosowań. Bo to nie jest tylko sprawa uporządkowania ducha, ale to jest też kwestia konkretnych nawyków finansowych, tak? Czyli na przykład sfera wydawania pieniędzy, czy chociażby oszczędzania, dawania, zadłużania się, czyli konkretnych już zobowiązań, które no, musimy w ratach spłacać, jest do ogarnięcia w tak zwanym planowaniu, czyli poprzez budżet. I budżet to jest konkretne zastosowanie. Jeżeli nauczymy się tej prostej czynności, to ogarniemy tutaj tę sferę finansową i uporządkujemy nasze życie finansowe. A w ten sposób też będziemy mieli ten pokój w serca i to przełożenie na sferę duchową.
Czy można powiedzieć tak, że tak. Państwa działalność, edukacja finansowa, że jest to takie przywrócenie całego człowieka w tej sferze ekonomicznej? To znaczy człowiek to jest i ciało, i duch. Gdzieś zapomina się tak na co dzień o tym wymiarze duchowym w ekonomii. Tymczasem człowiek, który działa w ekonomii, ma też duszę, ma też ducha. I to właśnie jest dobijanie się, przypominanie o tym, że halo, w tym świecie ekonomii też jest i wymiar duchowy, bo to jest cały człowiek. Czy tak to można podsumować?
Dokładnie tak. Raczej jest więcej w tych proporcjach, o których ojciec mówi, tej sfery takiej tego człowieka, tej cielesności, fizyczności, niż tej sfery duchowej, a już kompletnie jest mało takiej wiedzy, że Pan Bóg i świadomości, że Pan Bóg w ogóle ma coś do powiedzenia na ten temat, że coś powiedział, że chce być też i działać przez swoje słowo w tych obszarach. Więc to rzeczywiście jest takie równoważenie, wracanie do równowagi i pokazanie, Pan Bóg naprawdę troszczy się o całe twoje życie,
No dobrze, tak. Czyli to wszystko pięknie, tutaj nam to wszystko brzmi. Mhm. Przychodzi do Państwa ktoś, kto ma kredytów mnóstwo, kłopoty w pracy i tak dalej, możemy te litanie jeszcze mnożyć, tych dylematów materialnych, finansowych. No i co? I mówimy mu, jest Pismo Święte, bierz i czytaj. I jak to się odbywa, takie pomaganie? Jak my sobie mamy radzić, kiedy ktoś nas być może teraz słucha, a jest w takiej sytuacji? Jak do tego się zabrać, do takiego innego patrzenia na ekonomię?
Znowu odwołam się do tego fragmentu już zacytowanego, że mamy się odnawiać w naszym myśleniu. Czyli najpierw trzeba zmienić nasze myślenie. Jeżeli ktoś ma problemy i chce tylko je rozwiązać po ludzku, uwolnić się od długu, to znaczy, że tylko myśli o tej sferze cielesnej, tak? Natomiast pierwsza sprawa, od której zawsze zaczynamy, to jest odpowiedź na pytanie, kim ty jesteś i w jaki sposób te sprawy materialne i sposób zarządzania finansami ma wpływ na twoje życie i jakie ty masz do tego odniesienie. Czy ty uważasz siebie, że jesteś właścicielem tego finansowego zasobu, no i długu, jeżeli ojciec mówi tutaj, że przychodzi osoba zadłużona, to znaczy, że jest właścicielem tego długu, tak? Czy ty jesteś tylko zarządcą? I to, od czego my zaczynamy naszą edukację, to jest od spojrzenia na rzeczywistość taką, jaka ona jest. Że przede wszystkim właścicielem świata, właścicielem wszystkich dóbr, które zostały nam powierzone, jest Bóg. O tym czytamy w psalmie jednym, drugim właśnie, że do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia. I Pan czyni wszystko, co zechce na ziemi i na niebie. Ja przypominam sobie taką historię z naszego małżeństwa, z naszej rodziny, kiedy nasz syn w wieku rok, 3 miesiące złamał podstawę czaszki, upadając po prostu, spadając ze zjeżdżalni, roztrzaskał sobie podstawę czaszki. I pamiętam, kiedy przy jego łóżku w szpitalu stałam i modliłam się o to, by Bóg go uzdrowił, uświadomiłam sobie wtedy, że jako matka nie jestem w stanie nawet sekundy do jego życia dodać. Że to jest właśnie ta Boża ekonomia, że tylko tutaj Bóg ma władzę. A my często o tym zapominamy, że Bóg jest właśnie właścicielem. Jest właścicielem naszych domów, naszych mieszkań, naszych samochodów, bo to wszystko jest darem od Niego. Owszem, my najprawdopodobniej zarobiliśmy na wiele z tych rzeczy, ale to Bóg pobłogosławił. Gdyby tego błogosławieństwa Bożego nie było, prawdopodobnie nasza sytuacja finansowa też by zupełnie inaczej wyglądała. Więc przede wszystkim trzeba zacząć od tego myślenia, że Bóg jest właścicielem, a ja jestem zarządcą. W związku z tym moja odpowiedzialność jest ogromna, ale po pierwsze ja mam szukać woli Bożej w tym, jak zarządzać, jak sobie z tym radzić. I skoro Bóg jest zarządcą, skoro Bóg jest właścicielem, to On też pomoże mi przebrnąć przez różne kłopoty, jeżeli ja jako zarządca gdzieś zrobiłam błąd, albo okoliczności na przykład się zmieniły. Bo tytułem programu jest jak unikać pułapek, prawda? W związku z tym to czasami tak jest, że my sami popełniamy błędy, ale czasami okoliczności się zmieniają, czyli podejmujemy pewne decyzje w konkretnych okolicznościach, ale sytuacja ekonomiczna jest bardzo dynamiczna i się zmienia. Dzisiaj jest prosperita, jutro może być kryzys albo odwrotnie i to ma ogromny wpływ później na konsekwencje tych naszych decyzji.
Państwo już od wielu lat działacie właśnie jako liderzy edukacji finansowej. Ile to już lat, jeśli tak wolno spytać?
10. To już jest 10 lat, natomiast taka praktyka, można powiedzieć, już konkretna, bo najpierw myśmy się musieli uczyć. My 10 lat w tym jesteśmy, ale najpierw my sami musieliśmy się nauczyć i przede wszystkim nasze myślenie musiało się zmienić, prawda?
Mówimy o takiej rewolucji wręcz, tak. Przewrót totalny.
To jest taki przewrót. My to porównujemy do okresu nawrócenia. Kiedy żeśmy się po prostu odwrócili od naszych grzechów, To są takie nawrócenie do bliskiej relacji z Jezusem Chrystusem. Kiedy uznaliśmy Jezusa Chrystusa jako Pana, to był, można powiedzieć, taki pierwszy przełom w naszym życiu, wtedy jeszcze jako młodych ludzi, a tutaj już jako małżeństwa, z dorobkiem 20 lat wspólnego życia małżeńskiego, nastąpił drugi taki przewrót i on dotyczył właśnie tego, że myśmy uznali, że my jesteśmy zarządcami, Bóg jest właścicielem i myśmy po prostu Panu Bogu przekazali tę władzę, tak? Czyli wyznaliśmy, że Panie Boże, wierzymy w to, że Ty jesteś właścicielem, my chcemy tym majątkiem, tymi dobrami, które nam przekazałeś, dobrze zarządzać, w związku z tym prowadź nas w tym. Ucz nas. I mówię, to, co myśmy sami przeszli tę drogę, my tej drogi uczymy też i innym, że bez tego, bez tej zmiany myślenia, no bardzo trudno jest później na przykład tworzyć budżet, bo w tym budżecie mamy się właśnie kierować wskazówkami właściciela.
To, co mówimy, to jest przeżyte, to jest ważne, że to nie jest teoria, tylko to jest przeżyte. I teraz przez tych ponad 10 lat, jak tutaj słyszymy, macie Państwo wiele zebranych doświadczeń. I może byśmy teraz dotknęli konkretów, jakichś może konkretnych porad, wskazówek. Właśnie ten nasz temat, jak unikać wejścia w te pułapki finansowe. Może najczęstsze nasze błędy, czy jakieś sprawy, które gdzieś nas zaskakują. Na co warto zwracać uwagę?
Ela już wspomniała o tym porównywaniu się do innych, które często skutkuje tym, że chcemy po prostu pokazać się. Chcemy błysnąć przed sąsiadami, przed znajomymi, kolegami, koleżankami z pracy. I to nas, ale też chcemy mieć więcej, bo czasami myślimy, okej, jeżeli mam więcej, to też trochę więcej znaczę. Moja wartość idzie do góry razem z tym, co posiadam. I to jest taka pułapka, o której Ela mówi, że kierunek albo pracoholizm, bo okej, chcę zarobić, muszę więcej pracować, ale to ma swoje konsekwencje. Więcej pracuję, nie ma mnie w domu. Nie ma mnie być może przy dzieciach, które mnie potrzebują w tym czasie. Albo idę drogą na skróty i mówię, okej, to weźmiemy po prostu kredyt. Tak? Na samochód, ale myślę o kredycie konsumpcyjnym. Tutaj nie chcę demonizować też kredytów, no bo czym innym jest kredyt, który jest pewnego rodzaju inwestycją, jeżeli chodzi o edukację, czy o zwiększenie zasobów produkcyjnych. A co innego jest na konsumpcję, tak? Nowy samochód, nowe wakacje, to nic, że będę musiał je spłacić za jakiś czas. Za chwilę pewnie ruszy sezon reklam zachęcających
chyba
nas
już nawet ruszył.
Ku temu, tak. Ale takie są, to jest typowa taka pułapka. I jak jej uniknąć w takim układzie? To jest podstawowa rzecz. Słowo Boże tutaj, ja przywołuję ze świętego Pawła.
Bo tutaj dotykamy kwestii naszych wewnętrznych. Chcę błysnąć, tak. Chcę mieć więcej. Ja chcę. Coś, co się zaczyna we mnie w sercu moim, tak?
Tak.
Dotykamy sobie moich pragnień.
Pragnień i zachcianek nawet bym powiedział. Czyli jeszcze mamy potrzeby, potem mamy pragnienia i mamy zachcianki, tak można powiedzieć. No potrzeby, no to w Słowie Bożym jasne jest powiedziane, że potrzebą podstawową to jest odzienie, to jest schronienie, no i to jest pożywienie. Tak, tak bardzo prosto to ujmując. No jeżeli są pragnienia, no to jest coś wyższego rzędu. To może być już dużo lepszy dom. Tak? Bardziej wykwintne jedzenie, czy fajny samochód. Tak? To, bez podawania marek, ale rzeczywiście no, to jest w tym kierunku. Natomiast z zachcianką, idąc tym przykładem na przykład pożywienia, to nie jest to, że ja zjem zdrowo i smacznie. Nie, ja tylko ja potrzebuję i mam taki kaprys, żeby codziennie się stołować w restauracji. No, bo moi koledzy to być może robią, bo tak w tym środowisku wypada. I to jest droga po prostu, która nas wprowadza bardzo często na manowce. Dlatego przywołuję to, bo tam jeszcze pojawia się zazdrość. Ja zazdroszczę tobie, tak, że ty to masz, no nie? To może być też, myślę, że jest jeszcze jedno poważne ryzyko, jeżeli nie ma takiej jedności małżeńskiej, że ta zazdrość i taki pęd, żeby mieć więcej, może się wbijać klinem między małżeństwo, nie? zobacz, sąsiad ma, zobacz, szwagier ma. Po prostu robią się historie, które rozdzielają nas i w ogóle bardzo liczne są powody finansowe, że małżeństwa się rozstają. No dobrze, ale to jest kwestia, jak z tego wybrać, jak sobie z tym poradzić. Na tej płaszczyźnie duchowej święty Paweł bardzo wprost nam mówi o takiej, my to nazywamy nauką zadowolenia. W liście do Filipian święty Paweł mówi, że nauczyłem się być zadowolony z tego, co posiadam i cierpieć biedę, i głód, i niedostatek, i nauczyłem się obfitować. Ze wszystkich rzeczy jestem w ogóle zadowolony. Czyli doceniam to, co Pan Bóg mi daje, potrafię się tym cieszyć, nie gonię jakoś niepotrzebnie za wielkością. To jest taka płaszczyzna wskazówki tej duchowej. Płaszczyzna bardziej pragmatyczna, której my też często zawsze je łączymy też, to jest zrobienie bilansu, żeby w ogóle wiedzieć, co posiadasz, bo ty może jesteś niezadowolony z czegoś, ale w zasadzie z czego? Czy wiesz w ogóle, czym masz zarządzać, człowieku?
Czujemy, małżonek czuje jakiś taki właśnie niedosyt czegoś, takie pragnienie, o, sąsiad ma więcej, szwagier ma coś tam, tak? Siadamy w małżeństwie razem i co? I ten bilans.
My robimy bilans, to oczywiście nie musi być taka motywacja, że dopóki nie poczuję tej zazdrości, to bilansu nie zrobię. Nie, może być on bynajmniej uprzedzający i tego uczymy, żeby zobaczyć, co nam Pan Bóg dał w ten zarząd. Jeżeli to jest dom, jeżeli to jest mieszkanie, jeżeli to jest samochód, może to są jakieś polisy, a może to są oszczędności. I przechodzimy. My żeśmy zrobili coś takiego w trudnym dla nas czasie. To nie muszą być jakieś lata prosperity. Myśmy zrobili to w czasie, w którym ja przez wiele miesięcy poszukiwałem pracy zarobkowej. I to też wprowadziło taki pokój, że Pan Bóg też zabezpiecza. Nie tylko możemy być zadowoleni z tego, co nam dał, ale też spokojniejsi. W sercu możemy mieć więcej pokoju, co nie zwalnia oczywiście z intensywności poszukiwań.
Właśnie, bo to nie jest taka bierność, apatia.
Nie, bynajmniej. Nie, Pan Bóg nas po prostu mówi, błogosławię pracy. Tak? Idź i uprawiaj ten ogród Eden. I to zanim grzech jeszcze się pojawił na świecie, takie wskazanie było, więc...
Czy mamy bilans, tak? Sporządzamy bilans.
Bilans to jest jedna rzecz, która nas przed tym strzeże. Druga rzecz to jest planowanie. To, co my bardzo często o czym mówimy i co w naszym życiu, tak a propos tych doświadczeń. My przez wiele lat byliśmy takimi zbieraczami
rachunków,
paragonów, żeby wiedzieć po prostu, na co nam rozchodzą się pieniądze, jak gospodarujemy. Ale krok milowy to był dopiero wtedy, kiedy nie tyle zaczęliśmy rejestrować historię.
Wstecz,
tak. Bo to już poszło, to już wydaliśmy. Krok milowy był wtedy, kiedy zaczęliśmy planować, czyli to było takie wydawanie na papierze. Zrobiliśmy kategorię.
To zakłada wcześniej myślenie, jakieś artykułowanie naszych marzeń, czy potrzeb, tak?
Tak.
Co chcemy, do czego dojść, jako rodzina, co nam będzie potrzebne, a dzieci, a coś tam jeszcze?
Może ja pokażę takie przykładowe. To są takie podstawowe, można powiedzieć, kategorie.
Pokażemy, dobrze?
Tak, zbliżenie. Proszę bardzo, zbliżenie.
Kategorie czego?
Podstawowe kategorie w budżecie, które mogą występować. Naszych potrzeb, czyli żywność.
Dochody męża, dochody...
Tak, to są oczywiście...
Inne dochody
i odsetki.
To, co wpływa z jednej strony, tak, czym dysponujemy, w jaki sposób możemy zagospodarować te dochody, a później takie podstawowe, no właśnie, żywność,
wydatki,
utrzymanie nasze, tak, czy jakieś podstawowe sprawy związane z ochroną, czy zdrowia, czy z rozrywką, czy ubraniem i tak dalej.
Bardzo prosta,
tak. I proszę zwrócić tutaj na uwagę, tak, nad kolumnę drugą i kolumnę trzecią, a mianowicie w kolumnie drugiej mamy plan, i tam wpisujemy właśnie te sumy, które planujemy wydać, a w tej ostatniej to jest to, w jaki sposób żeśmy wydali, tak?
Czyli to zachowujemy i potem weryfikujemy.
Weryfikujemy,
po jakimś
tak. To znaczy
weryfikujemy na bieżąco.
Na bieżąco, właśnie.
To jest chyba klucz sukcesu, znaczy pewna dyscyplina, pewna wierność, a tego też. Sami żeśmy się nauczyli i uczymy, przekazujemy innym, że naszą rolą to jest być wiernym zarządcą. Słowo Boże mówi, że od szafarzy już tutaj się żąda, żeby byli wierni. I także w tym, jak to, w tym jest też trochę dyscypliny, żeby dzień po dniu, czy tam w małych odstępach czasu rejestrować, no bo to zaplanowanie to skąd się weźmie? No, no nie z powietrza, tylko musimy wiedzieć, okej, tyle wydajemy średnio na żywność.
Trzeba to sobie urealnić wszystko.
Tak, i to zbieranie, to rejestrowanie wcześniejszych wydatków, właśnie zapisywanie, ile tam z paragonów nam wydaliśmy, to pomaga jakoś odnieść miesiąc do miesiąca. A już jak to wiele lat...
W comiesięcznym planowaniu. To
jest comiesięcznym planowaniu, tak. I codziennym, my mamy tak w praktyce, codziennym rejestrowaniu i też jest taki moment, w którym mówimy stop, trzeba zaparkować, bo jest, nie wiem, 22 na przykład, a my już, nam się tutaj budżet kończy. I pościć się tak długo nie da. Więc też staramy się urealniać to, jak wydajemy i kontrolować w trakcie.
Mówimy o takim świadomym przeżywaniu swoich finansów, bo...
Zarządzaniu nimi, tak.
Tak, bo dzisiaj tym, co dominuje, to są impulse, bodźce, emocje.
No właśnie chciałam powiedzieć, że właśnie to, że brakuje tego planowania, że brakuje nam dyscypliny, to ma swoje konsekwencje w tym, że idziemy do sklepu, nawet idziemy do sklepu po przysłowiowe bułki, ale po drodze mijamy na przykład sklep z ubraniami, gdzie jest fantastyczna promocja. Jest impuls.
Nie jest potrzebuję, impuls, ale kupię.
Tak, że ja tego nie potrzebuję, ale mi się to podoba i ja to chcę. I w związku z tym ja wydaję pieniądze nie na to, co zostało, znaczy nie według tego, co jest rozsądne i co powinnam zakupić, tylko według tego, co mi się podoba. Są też konwulsyjne zakupy, czyli że ktoś już ma taki przymus wydawania pieniędzy. To już jest wyższy stopień, powiedzmy, tego impulsowego wydawania.
Jest też jedna z form uzależnień dzisiaj współczesnych.
Tak, to jest między innymi pewnego rodzaju też i uzależnienie, ale też w tej sytuacji brakuje, znaczy jeżeli w ten sposób postępujemy, to pozbawiamy się czy pomniejszamy oszczędności, bo mniej środków zostaje, aby oszczędzać i też nasza hojność też może się zmniejszać, dlatego że te impulsy skonsumują te pieniądze, którymi na przykład byśmy mogli się podzielić z innymi, wesprzeć kogoś, tak? Czy chociażby wesprzeć jakieś dzieła kościoła.
Tutaj dotykamy tak. Dwóch takich sfer, tak mam wrażenie, jakby pozaekonomicznych, chociaż tym związanych, mianowicie kwestia pracy nad sobą, żeby no nie ulec tej niesamowitej presji reklamy czy presji emocji, żeby temu nie ulec. To jest jedna rzecz. Tak. A druga rzecz, wzajemna komunikacja w małżeństwie, że my sobie mówimy, komunikujemy. To jest też dzisiaj jakby spoza sfery finansów, przecież mówimy o takiej rzeczywistości, ale widzimy, jak to tutaj tego bardzo mocno dotyczy.
To prawda, dlatego że budżet my tworzymy wspólnie. Wspólnie to nie jest tak, że ja mam jakiś swój budżet, mąż ma swój budżet, tylko my mamy wspólny budżet i jesteśmy oboje za realizację tego budżetu odpowiedzialni, tak? Czyli nie ma mowy, żebym ja wydawała więcej pieniędzy niż żeśmy zaplanowali, czy mąż żeby to robił wbrew po prostu tym ustaleniom, no bo konsekwencją tego właśnie będzie zerwanie tej komunikacji i będą jakieś wzajemne irytacje, pretensje, tak? Że, no, wyobraźmy sobie, że jedno z małżonków ściśle przestrzega budżetu, a drugie po prostu regularnie łamie. To jak się czuje ten małżonek, który dochowuje wierności temu budżetowi, tak? No, no będzie się na pewno źle czuł z tym, natomiast to będzie miało swoje konsekwencje właśnie później w postaci czy już naszej konkretnej relacji, odniesienia się do siebie nawzajem, czy nawet kłótnie bywają, spory po prostu, które tak, pojawiają się.
Jeszcze jedna rzecz, ojciec bardzo słusznie zauważył, że to, że wspólnie planujemy, to jest coś, co buduje. To buduje komunikację, ale też buduje jedność. Zresztą, bo my musimy usiąść, musimy porozmawiać na ten
znaleźć
temat.
Znaleźć na to czas przede wszystkim.
Jakie są nasze plany, co jest ważne. Czasami to jest kwestia priorytetów.
Zależy,
tak. I potem nie ma winnego. Oboje żeśmy się na coś takiego zgodzili. To też ma jeszcze pozwala nam frontem jednym w takiej jedności stawać przed dziećmi. Mamy 20-letnie już w tej chwili, pełnoletnie trzeba powiedzieć, bliźniaki, chłopaka i dziewczynę. I to też, jeżeli rodzice coś wspólnie planują, to też pozwala nam komunikować albo też uświadamiać już, jak są tak dorosłe dzieci, to jakie są potrzeby, co jest ważne. To buduje nie tylko jedność między nami, ale jedność też w całej rodzinie.
I autorytet rodziców wobec dzieci.
Z pewnością tak.
Tak, z pewnością. Natomiast przy tym od razu trzeba powiedzieć, że owszem, budżet jest bardzo pomocny i my bardzo zachęcamy wszystkich, bo nam uporządkował tę sferę finansów i przede wszystkim pomógł nam przetrwać czas kryzysu, o którym mąż mówił, Mirek mówił, że poszukiwał pracy, bo myśmy zanim ten kryzys nastąpił, to po prostu stosując dyscyplinę finansową, zgromadzili oszczędności właśnie na czas kryzysu. Nie wiedzieliśmy, jaki to będzie kryzys. Nie wiedzieliśmy, że to będzie poszukiwanie pracy, ale braliśmy pod uwagę, że gdyby taka sytuacja zaistniała, powinniśmy jako ci właśnie roztropni zarządcy mieć środki, aby móc przetrwać sytuację kryzysową. Sytuacja, Pan Bóg powiedział, sprawdzam. Pan Bóg powiedział, po prostu sprawdzam i przez kilkanaście miesięcy właśnie żyliśmy z oszczędności. I to jest jedna sytuacja tego budżetu, który on pomaga właśnie w pojawianiu, w tym, że są oszczędności, że my też możemy planować naszą hojność, bo też jesteśmy bardziej świadomi, jakimi środkami dysponujemy. Możemy też dzielić się, świadomie po prostu dzielić się z innymi. Ale to, co chcę jeszcze powiedzieć, to jest to, że budżet pomaga, natomiast my nie możemy być niewolnikami budżetu. Bo to nie jest, to jest narzędzie, którym my się posługujemy, ale w wolności. Natomiast nie możemy z kolei tak, no tutaj już takie zapisane są te cyfry i już nie możemy tego przekroczyć. Powiem, o co mi chodzi. No, mieliśmy konkretny przykład, bo zdarzyło się jednej wiosny po prostu, że nasz kot połknął osę. Ona go urządliła po prostu w gardło i no, stanęliśmy przed decyzją ratowania tego zwierzątka, które bardzo kochamy. No albo no, była druga opcja, uśpić go, żeby się nie męczył. No tak pan weterynarz powiedział. I myśmy świadomie podjęli decyzję, że ratujemy zwierzę, mimo że w budżecie nie mieliśmy zaplanowanego tego zabiegu. To był dosyć kosztowny zabieg, tak? I w związku z tym uruchomiliśmy oszczędności. Czyli mając budżet, mając świadomość tego, jak wyglądają nasze finanse, też mając świadomość, jak wyglądają nasze oszczędności, podjęliśmy świadomą decyzję, że przekraczamy w kategorii właśnie utrzymanie zwierząt te kwoty, które były zaplanowane. Posiłkujemy się oszczędnościami po to, żeby to zwierzę ratować, bo dla nas to był priorytet, dla nas to było ważne, tak? A inne rzeczy tam, czy my na wakacje pojedziemy, czy coś innego kupimy, stało się dla nas wobec zaistniałej sytuacji mniej ważne.
Jak to bywa w życiu, oczywiście.
Jak to była, tak, tak, ale
czyli
to...
Czyli mamy tak, pewien bilans, sporządzanie bilansu, o którym wspomniał tutaj pan Mirosław. Tak. Budżet, planowanie na przyszły, wstecz,
Na bazie przeszłych wydatków, planowanie tego, co przed nami.
Konkretne wskazówki. Czy jeszcze jakieś takie podpowiedzi, jak tych pułapek finansowych unikać?
To znaczy, ja jeszcze powiem w ten sposób, że ponieważ tutaj już mąż zacytował też i fragment biblijny związany z... Znaczy, mam na myśli to, że fragmenty biblijne i te wskazówki biblijne nam pomagają, bo są motywujące po prostu, aby pewne rzeczy podejmować. I dla osób, które po prostu rozwijają się duchowo, myślę, że to jest konkretna motywacja, że Pan Bóg tego oczekuje. W związku z tym fragment, który ty też cytowałeś o zadowoleniu, ale też jest inny fragment o poprzestawaniu na tym, co wystarczy. Czyli właśnie, żeby mieć świadomość tego, że świat jest pełen fantastycznych rzeczy. Naprawdę fantastycznych. Wystarczy wejść do jednego sklepu. I to nie są złe rzeczy, to są fantastyczne rzeczy. Tylko pytanie jest takie, czy ja tego potrzebuję. Ja na przykład bardzo często wchodzę do sklepu, rozglądam się, jestem szczęśliwa, że otaczają mnie tak fantastyczne rzeczy. I ja mówię, Panie Boże, ja Cię chwalę, bo tutaj jest tyle fantastycznych rzeczy, a ja tego po prostu nie potrzebuję. jestem wolna w tym, że mogę się tym cieszyć, ale ja nie muszę tego posiadać, tak? Nie muszę tego od razu kupować, wydawać pieniądze na to i zabierać do domu. Mamy też inną taką, można powiedzieć, zasadę czy pewną praktykę, że nie ograniczamy się tylko do potrzeb, bo może widzowie odniosą takie wrażenie, że to tylko takie nasze życie jest tylko potrzeby, tak? Tylko żeby jeść, ubrać się i mieć gdzie mieszkać. Ale też pozwalamy zaskakiwać się nawzajem różnego rodzaju zaspokajaniem pragnień, ale to jest od czasu do czasu. To są na przykład urodziny, to są na przykład imieniny. I wtedy to nie są wtedy potrzeby zaspokajane, tylko to są właśnie nasze pragnienia, tak? Jeżeli prezentem imieninowym, czy prezentem pod choinkę mikołajkowym, czy jakimkolwiek innym, czy na rocznicę ślubu, ja mogę męża zaskoczyć i spełnić jakieś jego pragnienie, o którym wiem, że on o czymś myśli, czegoś pragnie. A jeśli chodzi o...
Jestem w budżecie prezent dla męża, taka rubryka ujęta, czy to jest...
Jest taka rubryka.
Bo się tak stricte nie nazywa. Nazywamy to trochę inaczej. Nazywamy to kieszonkowe dla męża, kieszonkowe dla żony. Także ja skupionych kwiatów dla Eli to nie muszę rozliczać. Tak, no, rozliczać się bynajmniej. Jest też przestrzeń na to, żeby się mile zaskoczyć. Tak, no tak, dokładnie.
Drodzy Państwo, czas na naszych radiosłuchaczy, telewidzów. Zaraz podam numery telefonów do studia. Tutaj jeszcze mamy takie dwa pudełeczka na stole. Zaraz może je otworzymy. Nie, ale póki co podam nasze numery telefonów do studia i poproszę o współtworzenie naszej audycji, naszych drogich właśnie telewidzów i radiosłuchaczy. Oto te numery telefonów, proszę Państwa. Polska Północna 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Dla słuchaczy i telewidzów z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. A dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. Oczekujemy na Państwa pytania, głosy w naszych rozmowach niedokończonych. I życzone pudełeczka. Cóż to jest?
Dobrze, więc ja otworzę pierwsze pudełko i w nim są trzy słoiki.
Takie zwyczajne kuchenne słoiki.
Takie zwyczajne, tylko że oklejone. I to jest najprostszy budżet. Najprostszy budżet, który składa się z trzech kategorii.
Na nich są etykietki.
Są etykietki, wydawanie, oszczędzanie i dawanie, tak? I powiem tak, że...
Bo on jest najwęższy ten słoiczek. Czy
no tak, żeby czy tak specjalnie niewygodnie było wydawać tych pieniędzy. Znaczy niewygodnie było je wyciągać.
Jest przemyślana sprawa, tak.
I budżet, który ja pokazywałam na papierze, on tam ma dużo więcej kategorii. To jest budżet, można powiedzieć, już taki bardziej skomplikowany, bardziej wyrafinowany.
Zanim wejdziemy w szczegóły naszych słoiczków, tak. Odbierzmy telefon, który już nam rozbrzmiewa. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, ja się chciałem podzielić takim doświadczeniem.
Mówi
Grzegorz z diecezji płockiej. Miałem kiedyś takie marzenie dotyczące samochodu i tak przez rok, jak obserwowałem ten samochód, to on przez rok o tyle staniał, ile ja przez ten rok sobie złożyłem pieniążków, także kupiłem bez kredytu. Także na pewno jest to jakaś forma, że żeby nie pchać się w kredyty, prawda? Tylko no, mieć spokojny sen, nie mieć takich zmartwień o jakichś ratach, tylko że czasem no, można rok czy dwa coś poskładać pieniędzy. No też właśnie tu chciałem powiedzieć, że jednak taki samochód, no czy czasem jakaś uroczystość rodzinna, no powoduje nieplanowane wydatki. No także kiedyś włożyliśmy pieniądze, kartę do bankomatu i zjadło nam no, kilka ładnych tysięcy złotych. No oczywiście policja nie pomogła, bank się nie przyznał do błędu. Także no też takie są problemy, które no niestety czekają w tym wirze zdarzeń. No także no tyle chciałem. Dziękuję.
Dziękujemy panie Grzegorzu. Życzymy, żeby się ten samochód nie psuł, żeby nie trzeba było kolejnych wydatków ponosić nieprzewidzianych.
Wracamy do słoików.
Tak, bardzo proszę.
Dobrze. Można powiedzieć, że to jest najprostszy budżet, którego możemy zacząć uczyć nasze dzieci. I dlatego myśmy te, okleili te słoiki, żeby to była taka atrakcyjna forma dla, no, dla maluchów, tak? Tak, dla dzieci, które są w przedszkolu, czy dla dzieci, które chodzą do szkoły podstawowej. Myśmy edukację finansową z naszymi dziećmi rozpoczęli, kiedy one miały 4 lata. Wtedy żeśmy po prostu powierzyli im pewne sumy małe, bo 4 lata to 4 złote było. I one miały tymi pieniędzmi nauczyć się zarządzać. Oczywiście wszystkie potrzeby to myśmy zaspokajali, więc to były pieniążki na ich zachcianki. Ale od czegoś trzeba zacząć. I myślę, że sama kwestia właśnie rozkładania tych pieniędzy do tych słoików, to też uświadamia, że nie można wydać czegoś, czego nie ma. Czyli operacja na gotówce. Zaczynamy od operacji na gotówce. Uczymy się w ten sposób zarządzać. Potem, kiedy myśmy się właśnie już sami tę rewolucję finansową przeszli i żeśmy sobie zdali sprawę, że warto jest, zanim wydamy pieniądze, najpierw zaplanować, to też tego zaczęli uczyć dzieci i te pieniążki, które oni dostawali jako właśnie kieszonkowe, już miały wtedy 10 lat, w związku z tym, no to wiadomo, było już 10 zł u nas, według naszego przelicznika.
To była waloryzacja.
Tak, bo była waloryzacja na urodziny. I teraz powiem tak, mam tutaj 10 zł, ale 10 zł to nie jest w papierku, tylko tak jak widać, to jest 10 zł w monetach. Dlaczego? Aby łatwo dziecku było od razu to rozłożyć. I od razu żeśmy uczyli tej hojności, a mianowicie, aby mogły wspierać dzieła Kościoła. I to jest słoik dawanie, tak? To jest dawanie chyba, tak? Dawanie.
Tak, tak. To jest słoik
w związku
dawanie.
Z tym 10% tego kieszonkowego myśmy tak uczyli, żeby taka dziesięcina, można powiedzieć, taka jak biblijnie to jest określone, tak? Potem 2 razy 20%, czyli 40%, bo Józef w Egipcie oszczędzał 1/5 plonów w czasie obfitości na czas głodu,
lat
który miał przyjść. Tak, no, faraon miał proroczy sen i Józef mu ten sen wytłumaczył, więc o tyle był, że tak powiem, dobrze poinformowany. My nie jesteśmy tak dobrze poinformowani, ale obserwując to, co się dzieje w ekonomii, no generalnie widzimy, że są lata obfitości i są te lata później chude, jednak one przychodzą. W związku z tym myśmy naszym dzieciom zaproponowali, żeby one nie 20%, ale 40% oszczędzały. I tak właśnie te 40%, czyli 4 zł trafia do słoika z nalepką oszczędzanie. I nadal 5 zł mają do dyspozycji w słoiku wydawanie. I tym wszystkim się rządzą w ten sposób, że ze słoika dawanie, kiedy żeśmy szli do kościoła, mogły wziąć tę złotówkę i po prostu złożyć ofiarę. I to była ich ofiara, to nie była ofiara, po którą przybiegały do rodziców, tylko mogły być dumne właśnie z tego, że już dają od siebie. I to jest taki, można najprostszy, to jest najprostszy budżet. Więc jeżeli nie chcemy na przykład wchodzić w jakieś szczegóły, tak jak, bo my to już naprawdę, nasz budżet to już jest, można powiedzieć, tak uszczegółowiony, nawet kwestie spożywcze mamy rozbite tutaj na spożywcze ogólne i słodycze, bo mamy tutaj w rodzinie takiego właśnie...
Mamy łasucha w rodzinie.
Łasucha, tak, w
związku z... to bywa.
Bo to jest dostosowanie do naszych potrzeb, naszej rodziny, ale każda rodzina jest inna, więc...
Mamy telefon, odbierzmy.
Dobrze, odbieramy.
Halo? Słuchamy.
Halo?
Witamy serdecznie.
Witamy, Lucjan mówi z Tychów.
Witam panie Lucjanie, już słuchamy uważnie.
Można już mówić?
Tak, bardzo proszę.
Dzień dobry wszystkim tutaj w studiu. Ja chciałem się zapytać, co zrobić, gdy na przykład jest chory człowiek na jakąś chorobę, powiem dosłownie, psychiczną. Dajmy na to obycięty, ma życiorys, kawałek dosyć życia, nawet przez oszczędzanie nie miał oszczędzać jak, bo nie miał z czego właściwie, alimenty poszły, wszystko poszło i tak dalej. I teraz jak oszczędzić, żeby nadrobić ten stracony czas, bo to jednak stracony czas jest włączony z dosyć długi okresu życia, to jest ponad, około nawet, ja wiem, ponad 15 lat.
Ale panie Lucjanie, także pytam, co pan rozumie nadrobić, czy pan jakiś, czy ta osoba, o której pan mówi, ma długi?
Nie ma długów, tylko chodzi o to, że to jest ja jestem, chodzi o mnie. Chodzi o mnie, że ja byłem chory i po prostu niestety
miałem problemy finansowe i teraz do dzisiaj mam, że nawet kręcam się czasami w kredyt, żeby spłacić rachunki. I to jest właśnie taki problem.
Czy pan długów nie ma, ale ledwo wiąże koniec z końcem?
Znaczy tak, jeśli mogę przerwać. Jest tak, że nie mam jako tako długów, ale niestety trudno ludziom w dzisiejszych czasach, nawet młodym, miałam 37 lat, chociaż jestem corocznik starszy trochę, 8-1, to jednak ludziom już na tym pułapie, którzy mają biedę w domu, a nie są w stanie oszczędzić, bo nawet rodzice nie mają w stanie dać ani na wesele, ani nic, to co mają zrobić w ogóle z tym wszystkim? Bo to jest naprawdę przerąbana sytuacja, naprawdę. Przepraszam, że tak powiedziałem, przerąbana.
Mhm. Rozumiemy chyba tak. Ten problem. Dziękujemy bardzo, panie Lucjanie. I
dziękuję, słucham sobie was tutaj.
Poradzić może z Bogiem.
Sytuacja jest trudna, na pewno. My mówimy tutaj o pewnych proporcjach, tak, w oszczędzaniu, że dobrze, żeby to oszczędzanie było, bo nie wiemy, jaka sytuacja w przyszłości zaistnieje. Natomiast nie traktujemy pieniędzy jako to zabezpieczenie jedyne w naszym życiu, bo skoro Bóg jest właścicielem i Bóg jeszcze do tego obiecał, że będzie zaspokajał nasze potrzeby, to my ufamy Panu Bogu, że w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu też uruchomi ludzi, jeżeli byśmy byli w takiej potrzebie, a na przykład nie mieli zasobów finansowych czy oszczędności, uruchomi ludzi, którzy nam po prostu pomogą w trudnej sytuacji. Natomiast bardzo ważne dla Pana Boga jest nasza wierność w drobnych rzeczach. Żebyśmy po prostu chcieli i pokazali, że chcemy. Że po prostu chcemy. Myśmy mieli w tym okresie, o którym już Mirek opowiadał, poszukiwania jego pracy, kiedy żyliśmy z oszczędności. Mieliśmy taką przezroczystą świnkę skarbonkę ustawioną w domu, do której wrzucaliśmy 2 złote. Tak cośmy sobie powiedzieli, jeżeli w naszym portfelu pozostało 2 złote po zrobieniu zakupów, to 2 złote trafiało do tej skarbonki. W czasie, kiedy nie mieliśmy dochodów, tylko żyliśmy z oszczędności. I proszę sobie wyobrazić, że w miesiącach od września, i to były pieniądze, które żeśmy zbierali na wakacje, bo po prostu nas wtedy nie stać było na wakacje, tylko na pierwsze potrzeby. I tak żeśmy sobie postanowili, że to, co zaoszczędzimy w ciągu roku, bo wakacje żeśmy planowali w sierpniu, czyli taki cały, można powiedzieć, rok od września do sierpnia, to po prostu będą nasze wakacje. I udało nam się wrzucić do tej, w ciągu tych wielu miesięcy, udało nam się wrzucić ponad 312, tak, czy 24, jakoś tak. To było ponad 600 w sumie złotych, zaoszczędziliśmy. To były drobne sumy, właśnie tak, co drugi dzień. Czasami były 2 złote. To nie było nic wielkiego, prawda? To nie było nic wielkiego.
Właśnie, to myślę, że to jest kluczem, że nam czasami robienie oszczędności czy gromadzenie, to kojarzy, zacznę to robić, jak dostanę premię ileś tysięcy, nie wiadomo. Nie, to tak jak Ela mówi, to była wierność taka poprzez...
W drobnych rzeczach.
Trzeba zacząć. Czasami jest potrzebna, o ile jest możliwa też, jakaś praca dodatkowa, jakieś działanie, które trzeba uruchomić, czas zaangażować. Czasami, tak jak Ela mówi, jest też wspólnota czy rodzina, która też może wesprzeć. Ale to nie zawsze są takie możliwości.
Ale też myślę, przeżywanie tej sytuacji, takiej niedostatku ekonomicznego, też w takim duchu wiary. Panie Boże, tak. Tobie to oddaję też tę moją sytuację. Tak. Ja robię, co mogę, a Ty zrób resztę.
Ale muszę robić, co mogę. Dokładnie. Bo to nie może być taka wierność, że po prostu narzekam i jestem bezczynny, tylko podejmuję jakieś działanie. Myśmy też na kursach finansowych mieli osoby rzeczywiście żyjące w dużym niedostatku, które naprawdę opowiadały historie, można powiedzieć, niesamowite, takie cudowne. No właśnie cuda takie, kiedy miały ostatnie 2 złote na przykład i ktoś do nich podchodził w kościele podczas modlitwy i na przykład wsuwał im 100 złotych do kieszeni.
To są fakty.
I to są fakty. I to są konkretne osoby, które o takich sytuacjach opowiadały, a nawet właśnie, że ktoś z sąsiedztwa, wiedząc, że mają bardzo ciężką sytuację finansową, na przykład przyniósł kopertę i one potem, ta osoba mu opowiada, że potem otwiera kopertę i była zaskoczona, bo tam 1000 złotych było.
Właśnie, tak. Bo tu mówimy nie tylko o naszej zapobiegliwości, to też, tak. Ale też o ufności Bogu. Tu tak. Jest właśnie ta nowość, o której tak. Dzisiaj mówimy. Że nie tylko my, ale Boże, też w Twoje ręce to oddajemy.
Tak, bo jest z jednej strony właśnie ten słoik, to dawanie, które służy na to, żebyśmy wspierali dzieła Kościoła, tak? Czyli to wszystko, co się dzieje w naszej sferze duchowej. Żebyśmy, idąc do Kościoła, no na przykład, mieli kwiaty w Kościele, czy no w ogóle, żeby można było sprawować kult, tak? Żeby nasi kapłani też mogli godnie żyć, żeby nasze budynki sakralne pięknie wyglądały, ale też są dzieła charytatywne, które czyni Kościół, czy poprzez misję, czy poprzez pomoc, prawda, tutaj osobom ubogim, bo też są takie zespoły, to wiemy, parafialne Caritas, które w każdej parafii, najprawdopodobniej w każdej parafii działają i mogą nieść właśnie pomoc osobom ubogim w naszej parafii, na pewno tak jest.
Ponieważ mamy telefon, odbierz.
Dobrze, odbierajmy, tak.
Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Witolda i miłych gości w studio.
Witam, a kogo witamy?
Ja chciałbym się oprzeć na fragmencie z Pisma Świętego, jak Pan Jezus mówi do młodzieńca, do bogatego młodzieńca, żeby poszedł za nim, żeby zostawił te pieniądze i rozdał innym, biednym. A chodzi to o to, że Pan Jezus jest tym ekonomem, Bóg, Pan Jezus jest tym ekonomem, tym dawcą tych dóbr, tych instrumentów, gdzie człowiek powinien iść za nim, bo przecież on jest tym ekonomem i przecież my jako ludzie za jego, można tak powiedzieć, w cudzysłowie pieniądze, dążymy do zbawienia, bo przecież to jest największym naszym zbawieniem. Przecież za jego pieniądze on nam daje.
Panie Jacku, a spytam tak, czy pan ma jakieś swoje tego typu osobiste doświadczenie ze swojego życia, żeby też móc się tym podzielić?
Na przykład dużo jest takich osób, gdzie na przykład jedzie samochodem i jest tragiczny wypadek. Te dwie osoby giną, a on bez draśnięcia właściwie wychodzi cały. No to jest ta ekonomia, no, Boga, gdzie człowiek nie zdaje sobie sprawy. Tak samo na przykład idąc ulicą, czają się jakieś źli ludzie, którzy chcą zaatakować tego człowieka, a jednak Pan Bóg, no my nie wiemy o tym, powstrzymuje ich, a ten człowiek zostaje po prostu uratowany przez to, że Pan Bóg zadziałał. To jest też jakaś ekonomia, bo mógłby stracić te 20-30% na zdrowiu, a my sobie z tego też nie zdajemy sprawy, jaki Pan Bóg jest hojny.
Wierzymy w Bożą opatrzność
życiu.
I tutaj tak. Panie Jacku, dziękuję bardzo. Tutaj Pan Jacek nam też trochę na szersze wody wyprowadzi już z tego gruntu ekonomicznego, ale chcemy się tego jednak trzymać dzisiaj na taką szersze różne perspektywy sytuacji. No takie, trudno się z tym nie zgodzić, co Pan Jacek powiedział o tej Bożej opatrzności. Cierpienie tutaj, Pan wspomniał o wypadku, no trudno teraz jakoś ten temat tutaj analizować, bo to jest przykład trudny, ale też nie na temat dzisiejszy może tutaj. Może tutaj, drodzy Państwo, jeszcze ten właśnie wątek, który się pojawia i widzimy w tych słoiczkach tutaj na stole, ale też w Państwa wypowiedziach. Wymiar dawania. Gdzieś to raz po raz wraca w Państwa wypowiedziach. Jak ważne jest właśnie też pamiętać o tym nie tylko tyle, żeby mieć dla siebie, żeby mi starczyło na życie i na inne rzeczy, które też są godziwe i potrzebne, ale też, żeby w tym budżecie, w naszym myśleniu o finansach też był taka trzecia rubryka, trzeci słoiczek. Dawanie, dzielić się. Jak to jest ważne?
Dla nas tak jak widzimy, to rzeczywiście poszerza nasze serce i jest wyrazem wdzięczności do Pana Boga. Ten wątek się też przewija, no bo to co mamy, to Pan Bóg jest ostatecznym właścicielem. Można powiedzieć, że tak jak Ela powiedziała, dla nas te 10% tutaj już wymienione, ta dziesięcina jest wskazówką, jaki może być potencjalnie ten poziom tego dzielenia się. Czyli można powiedzieć, 90% zostawiamy sobie, używając tego przykładu, a 10% się dzielimy, ale jest to wyraz wdzięczności przede wszystkim, ale też wyraz odpowiedzialności. Tego sami doświadczamy i uczymy. Już nie używając słowa dziesięcina, ale czegoś, co jest, jeżeli chodzi o Kościół katolicki, odpowiedzią na takie potrzeby, które są, o których Ela mówiła, jeżeli chodzi o kult, jeżeli chodzi o Kościół, to jest piąte przykazanie kościelne. Czyli troszczyć się o potrzeby Kościoła. Tą potrzebą właśnie jest światło, jest ogrzewa. Lubimy być tam, gdzie jest ciepły Kościół. No lubimy, ale wiemy...
Jest pięknie.
Jest pięknie, są piękne kwiaty, jest znakomite oświetlenie, ale wszyscy płacimy rachunki, więc to dla nas nie powinno być zaskoczeniem, że to kosztuje. Więc my się nie łudzimy, ale też tego uczymy, że to jest nasza odpowiedzialność. Nie będzie naszych kościołów nikt innych utrzymywał. To jest nasza wdzięczność, że takie mamy możliwości, ale też odpowiedzialność, żeby wspierać te dzieła, żeby w ogóle wspierać tak naprawdę wielki nakaz misyjny, idźcie i głoście, bo to są ojcowie misjonarze, to są osoby świeckie, to są dzieła prowadzone przez Kościół. Tutaj mówimy o kierunkach dawania, o tej hojności.
Jest jeszcze jeden kierunek, bym powiedziała, dawania, z tym, że to już realizujemy go z innego słoika, nie z tego trzeciego, tylko z tego słoika, z wydawania. Tak. To jest jałmużna, czyli to jest po prostu wspomaganie osób potrzebujących, takich indywidualnych, tak, że ktoś przychodzi i nas prosi. A mianowicie, no, jałmużna się nam najbardziej kojarzy z Wielkim Postem i bardzo dobrze, bo taki jest wymiar jałmużny, że ja poszczę, czyli sobie czegoś odmawiam, pozbawiam się czegoś.
Z puli wydatków moich, tak.
To, co mogę dla siebie przeznaczyć, tak, właśnie na tego może batona słodkiego czy tego loda, to ja się tym podzielę i kupię komuś, kto jest głodny, na przykład kanapkę, czy kupię jemu obiad i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze dobrze, jak się za niego pomodlę, tak, żeby właśnie Pan Bóg pomógł mu rozwiązać problem jego ubóstwa. I to też jest ta właśnie odpowiedzialność, że ja zarządzam tymi pieniędzmi według woli Bożej, bo Bóg troszczy się o osoby ubogie, no a w jaki sposób ma się troszczyć? No właśnie naszymi rękami. Jest taka Ewangelia, którą fantastycznie...
Słowo, mamy znowu telefon.
Dobrze, to ja to zinterpretuję za chwilę.
Dobrze? Może, tak. Dobrze, bardzo prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Witolda i zaproszonych gości, Marcin z Moronga. Temat bardzo piękny, bardzo szeroki, można by było dużo mówić, jakieś takie doświadczenie życiowe jest, już prawie 8-letni staż małżeński, więc gdzieś tam człowiek dźwiga ten budżet, gdzieś ten bagaż wspólnie z małżonką. Ale ja chciałbym powiedzieć tak, podzielić się swoją radością i tak może i dać innym, bo przeżywałem jakieś trudności życiowe, finansowe, ale... Prawdą jest, naprawdę stuprocentową, czy nawet milion procentową prawdą jest, że im więcej komuś damy, tym więcej otrzymamy. Ja mam bardzo wiele takich przykładów, że gdzieś tam nawet więcej mszy człowiek zamówił w jakichś tak innych intencjach, albo ofiarował większą ofiarę, nawet w czasie mszy złożył. Nie wiem skąd, nagle dostaje jakąś tam podwyżkę, jakieś tam większe pieniążki. No, Bóg to tak wynagradza, że nie jesteśmy w stanie nawet mu podziękować. No i kiedyś też uprawiałem zawodowo sport. Tym długiem finansowym, kredytowym weszłem w małżeństwo. Gdzieś tam było nam ciężko przez bardzo długi okres czasu w życiu. I tak żeśmy wspólnie Bogu oddawali to, bo żeśmy to dźwigali. I tutaj przyszła informacja z takiej firmy windykacyjnej, że spłaść tylko połowę, a połowę ci anulujemy. I tak się stało. Także nawet Bóg jest w stanie takie rzeczy robić, a to były niemałe pieniądze. Już nie chcę wymieniać kwoty, ale naprawdę no chwała Bogu, bo czyni cuda. I także... Wszystkim życzę wytrwałości tym, którzy mają problemy finansowe, aby Bogu to z serca oddawać Matce Bożej Niepokalanej i alleluja do przodu. Także serdecznie pozdrawiam, Bóg zapłać za wszystko.
Zobacz, Panie Marcinie, Pan Bóg jest bardzo konkretny tutaj, co Pan Marcin powiedział.
To prawda. To prawda. I ja jeszcze wrócę do tej Ewangelii, którą miałam na myśli, zanim pan Marcin zadzwonił. Otóż rozmnożenie chlebów. Rozmnożenie chlebów. Kiedy uczniowie przychodzą, tacy zmartwieni, że tylu ludzi tutaj jest na pustkowiu i sugerują Jezusowi, żeby ich odprawił, bo no, będą głodni, tak? A Pan Jezus mówi, właściwie to jeszcze mówią, że mają tylko dwa chleby i kilka rybek, tak?
Pięć chlebów i dwie
rybki. Pięć, przepraszam, tak. Pięć chlebów i dwie rybki. O, właśnie teraz, tak. A Pan Jezus co mówi? Nie kwituje tego, że tak, dobra rada, tylko mówi, wy dajcie im jeść. I pamiętam, że w pierwszym roku swojego pontyfikatu, bo to jest Ewangelia czytana na święto przemienienia pańskiego, właśnie papież Franciszek wyraźnie powiedział, że te słowa, wy dajcie im jeść, to są słowa do nas wszystkich. Wy to znaczy my dzisiaj. My jesteśmy, nasze ręce i my jesteśmy odpowiedzialni właśnie za to, aby dostrzegać przede wszystkim, mieć taką wrażliwość, aby dostrzegać też potrzeby tych ludzi, którzy po prostu no, może sobie nie radzą w jakiś sposób życiowo. Ale żeby też tę pomoc nieść mądrze, tak? Bo nie o to chodzi, żeby dać każdemu, który prosi, tylko żeby to czynić mądrze, też według tej woli. To jest trudne. To jest trudne. My na kursie mamy czasami dyskusję trwającą kilkanaście minut właśnie, w której padają różnego rodzaju głosy, że temu nie warto, tamtemu nie warto i tak dalej. No właśnie. Mamy różne zastrzeżenia i swoje osądy, tak? Ale to tylko Pan Bóg, że tak powiem, wie i ma prawo osądzać tego. Natomiast my mamy te ręce, które powinny nieść pomoc ludziom.
Jeraz może trzeba zaryzykować, że tak. Okej, pozwolę się oszukać.
Czasami trzeba.
Nieraz nie wiemy.
Czasami
mamy
tak.
Kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Dobry wieczór, mam na imię Janet. Bardzo szybko dwie kwestie.
Troszkę głośniej, panie Janie, bo słabo słyszymy.
A teraz?
Proszę coś powiedzieć.
Dwie kwestie. Pierwsza to chciałbym tylko przestrzec dziadków i babcie nasze, żeby nie kupowali sobie miłości wnuków pieniędzmi.
Panie Janie, dwie prośby. Głośniej i troszkę wolniej, dobrze?
Dobrze. No i druga kwestia, chciałbym przypomnieć, że Pan Jezus i apostołowie to nie były takie piękne duchy, pakali po łące i pili kakao. Oni również to byli rozsądni ludzie. Oni myśleli o jutrze. Przecież pamiętamy, że Judasz trzymał kasę, a za Panem Jezusem chodziły bogate kobiety, które ich sponsorowały tą akcję misyjną. Tylko tak dla przypomnienia. Dobranoc.
Bardzo dziękujemy, Panie Janie. To takie bardziej świadectwa tutaj były pana Jana, potwierdzenie tego, co mówimy.
No tutaj była taka sugestia jeszcze o tych babciach i dziadkach, żeby nie kupowali miłości wnuków pieniędzmi.
Ważne jest, można wygrać tą bitwę, czy ten mecz, czy te zdarzenia poprzez współpracę.
Za wnuków?
Tak, poprzez wspólny front. To znaczy rodzice, tak? Uzgadniają, ale muszą zakomunikować nie przy dzieciach, czyli nie przy wnukach, ale w takim czasie poświęconym na rozmowie, słuchajcie, zależy nam na tym i na tym. Wspieramy to i to. Jeżeli chcielibyście, macie życzenie się dołożyć, stać was na to i serce wam się wyrywa, to zróbmy to tak i tak, bo my nauczamy nasze dzieci tego i tego. To współpracujcie z nami.
Ta komunikacja jeszcze bardziej poszerza.
Tak, to jest obszar. I to można znakomicie wygrać razem, mając ich jako sojuszników, a nie tych, którzy z boku gdzieś torpedują tak. Nasze działania.
Drodzy Państwo, przy okazji, ponieważ już czas nasz powolutku, już ale dobiega końca, mamy jeszcze drugie pudełko, takie tutaj też, równie czerwone i równie intrygujące. Może uchylmy rąbka tajemnicy, co w nim jest.
Ja wyciągam takie pudełko, które ma dwie strony, można powiedzieć, ale jedna jest dominująca i tu jest napis...
Dochód. I wyobraźmy sobie, że nasz dochód to jest 4000 zł.
Na rodzinę.
Wyobrażamy sobie, tak.
Rodzina...
Czteroosobowa, tak. I wyobraźmy sobie, że spędzamy miły dzień właśnie na zakupach. Oczywiście poszliśmy kupić tylko potrzebne rzeczy, ale natrafiamy na promocję. I to jest ta promocja. To jest ta promocja, wydatek X, który...
Drugie małe pudełeczko, tak?
Tak, to jest drugie małe pudełeczko.
Dużo mniejsze od
tego
pierwszego.
Proszę zobaczyć, jak ono jest malutkie.
To jest, i to jest 1/10 tego pudełeczka.
5%, 200 zł tylko. I ja mówię tak, słuchaj mężu, zobacz, zwróć uwagę, piękna narzuta, zobacz, promocja jest, bo ona wcześniej kosztowała 500 zł, teraz kosztuje 200 zł. Jak wspaniale by nasza sypialnia wyglądała, gdybyśmy mogli właśnie łóżko przykryć taką właśnie narzutą. No i co odpowiada mój mąż?
Znaczy, jak żona mówi taki tekst do męża, to mąż oczywiście z radością akceptuje, przytakuje. Tak, przytakuje. To świetny pomysł to jest.
Tak. I nasze właśnie pytanie jest, czy nas stać na to, czy my powinniśmy dokonać tego zakupu? I to jest pytanie kluczowe, tak? Ja już tutaj w programie odpowiadałam, że jest wiele pięknych rzeczy na świecie, więc pierwsza taka weryfikacja, czy my tego potrzebujemy. Ja mówię, bardzo potrzebujemy, bo właśnie ta narzuta, którą w tej chwili mamy, to no, już ulega zniszczeniu, tak? Ona już tam po prostu się, nitki prują i potrzebujemy jej. Więc ona przechodzi tę weryfikację pierwszą. W związku z tym, czy my powinniśmy to kupić, czy w ogóle możemy kupić, jak mamy 4000 netto do dyspozycji, a tylko 200 zł kosztuje. I co ojciec na ten temat myśli? Co by nam ojciec doradził?
No, skoro żona tak uważa, to pewnie bym się zgodził. Nie mam żony, trudno mi tutaj wyrokować. Nie wiem, oczekuję na odpowiedź państwa. Chyba gdzieś w tym haczyk jest.
Jest haczyk.
No właśnie.
Jest haczyk.
Haczyk jest po drugiej stronie pudełka, które zawiera już wiele drobnych pudełek, które określają pewne bardzo konkretne kategorie już.
Teraz odwracamy potrzeb. Pudełko, to tak. Z napisem dochód i wewnątrz w nim są włożone ileś mniejszych pudełek.
Czyli to jest nasz budżet.
I te pudełka mają swoje tytuły. Dziesięcina, oszczędności, żywność, mieszkanie, ubranie i transport. Jak półki w szafce. Takie
dokładnie
tak. Wygląda.
I teraz, gdybyśmy teraz chcieli gdzieś wcisnąć to pudełko, no nie da rady. No nie da rady. Jedyna rzecz, jaką można zrobić, to wyjąć któreś z tych szufladek, na przykład ubrania, tak? Ale wyobraźmy sobie, że w tych ubraniach to jest na przykład listopad, jesteśmy na tych zakupach w listopadzie i w tym pudełku ubrania to były buty, których też nie mamy. To się narzuca już w tym momencie, tak? Czy jest sens w ogóle zrezygnować z butów, a kupić tę narzutę, tak? Albo zrezygnować z biletów miesięcznych i na piechotę chodzić do pracy, tak? Albo z żywności zrezygnować, bo nie ma innej możliwości. Natomiast jeżeli my nie wydamy najpierw, bo to jest właśnie wydanie pieniędzy na kartce, tak? Jeżeli my wcześniej nie wydamy naszych pieniędzy na kartce i nie będziemy wiedzieli, po prostu, czy nam się budżet zbilansuje, a w połowie miesiąca my zakupimy taką narzutę, to się okaże, że pod koniec miesiąca po prostu będziemy musieli pożyczyć pieniądze.
Wyjdziemy poza pułap naszych.
Bo wychodzimy poza, właśnie, my to nazywamy granicą Bożego błogosławieństwa, tak? Po prostu przekraczamy pewne granice zdrowego rozsądku.
Czy to pudełeczka to nie jest skarbonka, bo tak myślałem pierwotnie, to jest po prostu taki schemat.
Taka duża skarbonka.
Ilustracja myślenia. Tak. No ciekawe te ilustracje i tutaj te państwa doświadczenia. Drodzy państwo, czas na takie mini podsumowanie tej naszej części, bo potem jeszcze będzie część druga w audycji dla małżonków o 21:30 w Radio Maria. Czyli widzimy z tego, co państwo mówicie, bo to jest też wypraktykowane, to jest ważne, to jest wypraktykowane przez państwa, przez wiele, wiele osób, że to działa. Widzimy, że dla Pana Boga też ta sfera nie jest obca. Wierzymy w Boga wcielonego, który stał się człowiekiem. A więc ten wymiar ludzki, jakim jest sfera materialna, też Panu Bogu chcemy oddawać, tak?
Tak, tak, chcemy oddawać. Ja tak się domyślam, że nasi widzowie mogą mieć jeszcze pewien niedosyt, bo nie poruszyliśmy tutaj wielu innych tematów. Na pewno żeśmy nie rozmawiali dużo o zobowiązaniach, a one trapią wielu ludzi. Jeszcze wielu, wielu naprawdę innych ważnych rzeczy żeśmy tutaj nie omawiali. Dlatego powiem, że na bazie tych naszych doświadczeń powstała publikacja. To jest książka Pułapki na drodze do wolności finansowej, którą napisałam i wydałam w 2015 roku. Ona jest dostępna na rynku i spokojnie właśnie można sobie poczytać. Jest 11 pułapek opisanych i też propozycje, w jaki sposób ich unikać. To znaczy każdy rozdział kończy się taką ewangeliczną rewizją życia, którą stosujemy w ruchu Światło Życie, a mianowicie zobaczyć, jak to wygląda w naszym życiu, osądzić.
Jeszcze, ponieważ już czas nas bardzo nagli.
I druga książka to jest Jedność małżeńska a finanse. I to jest książka wzbogacona o świadectwa małżeństw, które uczestniczyły w rekolekcjach Jedność małżeńska a finanse oraz kursach finansowych. I każdy rozdział kończę propozycją dialogu małżeńskiego. Także jeżeli ktoś nie wie, jak rozmawiać, jakie tematy o pieniądzach podejmować w takiej rozmowie z małżonkiem, to w tej książce ja przeprowadzam.
A ciąg dalszy będzie jeszcze w Radiu Maria o 21.30 z naszymi gośćmi. Jak unikać pułapek na drodze do wolności finansowej? Państwo Elżbieta i Mirosław Wrotek. Bardzo Państwu dziękujemy.
Dziękujemy
Państwu za uwagę i zapraszamy do Radia Maryja dzisiaj wieczorem o 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.